Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do rozmowy z panem profesorem, naszym dzisiejszym bohaterem, pan profesor Łukasz Gacek, Uniwersytet Jagielloński, sinolog, kulturoznawca, autor. Popełnił piękną książkę o bardzo intrygującą okładką, Nowy Wspaniały Świat. Kto zna chiński, może dostrzec tam pewne znaki, pewne znaczenia, strategiczne narracje China, reforma systemu globalnego zarządzania. Wydawnictwo Prześwity, 2024 rok, poleca się Państwa uwadze. Łukaszu, przed przerwą, nie mamy wątpliwości, budowanie wspólnej przyszłości dla całej ludzkości, że ta cała ludzkość to między innymi Chiny, które są traktowane poważnie, które mają swoje miejsce, które nie są traktowane po macoszemu, nie siedzą przy jakimś dziecięcym stoliku. No ale właśnie, znalazłem w książce indeks rzeczowy, który także w nawiasie niesie za sobą znaczenia chińskie. Mamy tam między innymi harmonijny świat. Powtarzam moim studentom, harmonia w naszym kontekście kulturalnym, kulturowym kojarzy się bardziej z instrumentem. Dla Chińczyka harmonia, jeśli dobrze pamiętam, to przede wszystkim stan stosunków społecznych. No właśnie, mamy tu hasło na literę O, odpowiedzialne mocarstwo. No, odpowiedzialne mocarstwo. Sporo odnośników odnajduje w twojej książce. Myślę, że około 10 lekką ręką. Chińczycy chcą ten status odpowiedzialnego mocarstwa w jakiś sposób wdrukować u odbiorcy, u Polaków, amerykańskiego, w amerykańskim społeczeństwie, w Afryce, w Azji. Co za tym się ukryje? Odpowiedzialne mocarstwo, to znaczy, że ktoś jest nieodpowiedzialnym mocarstwem?
Myślę, że to jest kwestia stopnia odpowiedzialności. Mm-hmm. Tak na marginesie, taka drobna dygresja na sam początek. Wspomniałeś, że jestem sinologiem. Nie jestem sinologiem, jestem politologiem i kulturoznawcą. Oczywiście termin sinolog można byłoby odnieść do osoby, która zajmuje się Chinami.
No, sensu largo. Trzymamy się sensu largo.
Oczywiście przyjmuję, aczkolwiek sinolodzy mogliby się żachnąć na to. No i w zasadzie też mam wątpliwość, czy powinienem określać się mianem znawcy Chin. Zajmuję się nimi grubo ponad dwie dekady, ale im dłużej się zajmuję, tym mam coraz większą świadomość, jak mało o nich wiem. Dobre samopoczucie, pamiętam, miałem, ale no, jakiś czas temu. Dzisiaj jest już zdecydowanie więcej pokory.
Bardzo cenimy pokorę i to też podpowiedź, byśmy, drodzy Państwo, też tak w życiu budowali swoje relacje, kontakty. Na pewno to się opłaca. No wróćmy proszę, bardzo dziękuję Ci za ten update. Wróćmy proszę do tego odpowiedzialnego mocarstwa. Mówisz, że możemy stopniować odpowiedzialność i tutaj też chyba z tego wynika, że Chiny nie idą wyraźnie na kontrę z, no właśnie, z nieodpowiedzialnymi mocarstwami.
No właśnie, to chyba jest klucz do zrozumienia tego, to o czym wspomniałeś. Właśnie nie kontra, a pewnego rodzaju alternatywa. Weźmy nawet pod uwagę ostatnią formułę modernizacji w chińskim stylu. Przecież to jest model, który znamy, bo przecież Deng Xiaoping o nim mówił, ale o ile Deng Xiaoping ukierunkowywał ten koncept do wewnątrz, przede wszystkim pokazując ten kontekst reform wewnątrzkrajowych, o tyle Xi Jinping manifestuje tą ideę w szerszym kontekście, to znaczy pokazuje sukces Chin. To ma być manifestacja sukcesu. Xi Jinping mówi o tym, Chiny odniosły sukces, zrealizowały pomyślnie program reform. Czyli krótko mówiąc, to jest taki model eksportowy, który może być zaoferowany do świata zewnętrznego. Oczywiście głównie do państw rozwijających się, globalnego południa. Krótko mówiąc, Xi Jinping i najważniejsi chińscy oficjele wprost mówią o tym, że istnieje alternatywa. Nie musicie, Chiny mówią wprost, bardzo frontalnie, nie musicie rezygnować z niczego. W tym przekazie to jest, on jest bardzo atrakcyjny. Nie musicie rezygnować ze swojego ustroju. My nie stawiamy warunków wstępnych. potraktujcie to jako alternatywa w stosunku do tych rozwiązań, które już są, które są oferowane przez innych. Oferujemy, Chiny mówią, oferujemy inny typ modernizacji, inny typ. Nawet nie mówią o tym, czy lepszy, ale mówią inny typ, gdzie każdy może skorzystać. Chiny bardzo często podkreślając ten motyw obopólnych korzyści. Oczywiście proszę pamiętać, że obopólne korzyści nie znaczą, że te korzyści są rozdzielane pół na pół.
Tak.
Bo Chiny nie są filantropem. Nie zapominajmy o tym. Nie robią czegoś za darmo. Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Chiny zawsze wystawiają rachunek. Zawsze wszystko ma swoją cenę. Zatem ten kontekst obopólnych korzyści, no, naturalnie jest to obecny, ale należy go umiejscowić w jakimś konkretnym kontekście. Odpowiedzialność oczywiście Chin musi rosnąć za to, co dzieli się na arenie międzynarodowej, no bo status Chin jest zupełnie inny. W momencie, kiedy wchodziły Chiny na drogę reform w 1978 roku, ich udział w gospodarce światowej to był mniej więcej 2%. Znacząca część populacji, 3/4 populacji żyła praktycznie w skrajnym ubóstwie. Zatem to pole manewru było zdecydowanie inne, bardzo ograniczone. Zwróćmy uwagę na taki paradoks. Ponad cztery dekady temu wpływ Chin na rzeczywistość międzynarodową był praktycznie żaden. Dzisiaj Chiny są jedną z największych gospodarek na świecie, jeżeli nie największą. Oczywiście w ślad za tym idzie potencjał terytorialny, demograficzny, innowacyjny. Ale Chiny są zdecydowanie też zależne od swojego otoczenia zewnętrznego. Mniej bezpieczne, moglibyśmy powiedzieć. Bardziej podatne też na atak. Czyli Chiny też na to muszą w jakiś sposób reagować. Dzisiaj manifestują tą odpowiedzialność za rzeczywistość międzynarodową poprzez zaproponowane inicjatywy. Inicjatywy na rzecz rozwoju, inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, inicjatywę cywilizacyjną i ostatnio inicjatywę na rzecz zarządzania sztuczną inteligencją. To są te cztery komponenty, które w zasadzie stanowią taką manifestację, no, czy chciałoby się powiedzieć, taką manifestację dóbr publicznych, jaką Chiny mają do zaoferowania. Te formuły zdecydowanie zepchnęły w agendzie priorytetów tą formułę, którą dobrze znamy. Pasa i drogi, nowego jedwabnego szlaku. Chiny eksponują no, tą ścisłą zależność między bezpieczeństwem a rozwojem. Bezpieczeństwo, które warunkuje rozwój i odwrotnie. Pokazuje ten dialog międzycywilizacyjny. Oczywiście to ładnie brzmi, ale pod tym kryje się ostra konfrontacja idei, wartości, celów, interesów. Weźmy pod uwagę choćby kontekst zarządzania sztuczną inteligencją. Oczywiście moglibyśmy zawęzić to tylko do tej dyskusji, ale to zyskuje szerszy kontekst w ogóle całej rywalizacji technologicznej, kontroli nad globalnymi łańcuchami dostaw, zarządzania cyberprzestrzenią, wyznaczania trendów, reguł w tych obszarach, które dopiero się kształtują na naszych oczach. Zatem ta batalia, która rozgrywa się pod powierzchnią, no, będzie miała szalenie istotny wydźwięk dla każdego z nas.
To bardzo ważne. Zwracasz uwagę na te areny narracji tych rozwiązań, które Chińczycy proponują. Zwracasz uwagę na sztuczną inteligencję. No, myślę, że nie byłbym sobą, gdybym nie chciał troszkę sprowokować. Odpowiedzialne mocarstwo i no, całe wydarzenie, o ironio, również, no właśnie, Wuhan, czyli epicentrum pandemii koronawirusa. Na ile położyło się to cieniem na wizerunku Chin, na ile zostało umiejętnie przekształcone i dziś gra na korzyść obrazu odpowiedzialnego mocarstwa, czy generalnie o COVID-19, o koronawirusie powinniśmy, możemy zapomnieć, czy nie za bardzo? I nawet sami Chińczycy żywo reagują, być może właśnie jest też pretekst, żeby powiedzieć coś na temat wilczych wojowników nieco później, jaki mają oni związek z ową narracją Chin. Natomiast sam kontekst COVID-19, na ile był to nieszczęśliwy wypadek? Ja zostawiam kwestię, Łukaszu, teorii spiskowych i tak dalej. Każdy z nas może myśleć to, co chce. Natomiast COVID-19, no, z pewnością rodzaj wyzwania dla narracji chińskiej. Jak zarządzano tym problemem? Nawet bym powiedział zagrożeniem, skutecznie, nieskutecznie, w aspekcie narracji i propagandy.
Tak, dotknąłeś tego tematu, który w jakim sensie należy postrzegać jako słabość Chin, bo wspominaliśmy choćby tutaj o reżimie klimatycznym, gdzie rzeczywiście Chiny mają wiele do zaoferowania. Tu rzeczywiście mogą stać się forpocztą. Chiny wprost mówią o tym, że tu stają się nosicielem pochodni, dosłownie. Ale to oczywiście jest pochodną tego, że no same doświadczają tych wyzwań środowiskowych, odpowiadają na rosnące zaniepokojenie społeczne na własnym gruncie. No i cóż, tu na pewno na plus jest to, że zdołały przez dekady wypracować zestaw określonych rozwiązań, no, które dzisiaj mogą promować na zewnątrz jako no, niewątpliwie ciekawe rozwiązania w kontekście kwestii klimatycznych. Oczywiście to też słowo tutaj uzupełnienia, że to też jest wyzwanie, jak zmienić tą trajektorię rozwoju. Bo przecież bazowanie na eksporcie i taniej sile roboczej, to się raczej już wyczerpało. Zatem potrzeba takich nowych motorów napędowych i im sektory energii odnawialnej na pewno takim stymulatorem mogą się stać, bo przecież weźmy pod uwagę, że Chiny są dzisiaj największym inwestorem na polu zielonej energii na świecie, największym eksporterem niskoemisyjnych technologii. Zatem mają tutaj na pewno argumenty. One mogą budować, mogą, no i pytanie właśnie, czy będą chciały budować tą trwałą, zrównoważoną infrastrukturę w krajach rozwijających się. Szczególnie myślę tutaj o tych obszarach, gdzie rzeczywiście mają przewagi, zwłaszcza w energetyce solarnej czy wiatrowej. No, tutaj na marginesie tylko dodam, że wyobraźmy sobie potencjał Chin w tym zakresie. W ubiegłym roku Chiny dodały 216 gigawatów nowych mocy w energetyce solarnej. To dla porównania, cała Unia Europejska osiągnęła rekordowy pułap, dodając w ubiegłym roku 56 gigawatów, 4 razy mniej. Mhm. To tak na marginesie, jeśli chodzi o samo porównanie. Ale wracając do twojego pytania, to tam są te przestrzenie, że Chiny rzeczywiście mogą jawić się jako lider czy wyznaczający trendy, bo doświadczyły czegoś pozytywnego, czegoś się nauczyły, coś zrobiły, gdzie rzeczywiście mogą przedstawić się jako produkt eksportowy. A zarządzanie zdrowiem raczej to jest przestrzeń, gdzie Chiny wykazały nieskuteczność. Tu obserwujemy nieskuteczność chińskich pomysłów. Chiny promowały określone rozwiązania. Może inaczej, jak Chiny promują określone rozwiązania, to zazwyczaj eksponują znaczenie swoich doświadczeń. Tak jest w przypadku na przykład właśnie zarządzania klimatem, walki z zanieczyszczeniami środowiskowymi, a tu tego wyraźnie zabrakło. Przede wszystkim to, co uderza, to brak transparentności, brak koordynacji działań. I to nie tylko w trakcie pandemii COVID-19, ale przecież 20 lat temu mieliśmy pandemię SARS i przecież ten schemat był bardzo podobny.
Tak.
To w zasadzie hołduje tej zasadzie, którą w książce też wyeksponowałem. Władza się nie myli. Właśnie się myli. Tu akurat zdecydowanie się pomyliła. Ten brak transparentności nie zadziałał na korzyść partii. Tu mieliśmy takie ciasne, dosyć mocno zideologizowanie problemu zdrowia publicznego. Oczywiście pamiętamy to, że Chiny upowszechniały narrację o odporności własnego systemu, zdolności do ożywienia szybkiego gospodarki, ale przecież niewiele z tego wyszło, bo nic nie okazało się prawdą. Przecież dobrze pamiętamy politykę zero COVID, która no, raczej obrazowała to, co byśmy powiedzieli, nieskutecznością działań podejmowanych przez władze w Pekinie. To poddawanie całych dzielnic kwarantannie, przecież to niewiele dało. Chiny nie wykorzystały nawet tej szansy, którą dali im pośrednio Amerykanie, bo przecież pamiętamy, że Donald Trump podjął tą kuriozalną decyzję o wycofaniu się ze Światowej Organizacji Zdrowia. No i Chiny wcale nie wzmocniły swojej pozycji. No i jedna rzecz, która tutaj też jest godna uwagi, no bo przecież Chiny eksponują ten altruizm dostarczyciela globalnych dóbr publicznych. Pamiętamy te hasła gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy światu, który pogrąża się w chaosie. Ale przecież to nie do końca pokrywa się z rzeczywistością.
Dokładnie.
My ciągle zapominamy o tym, że ten dostarczany sprzęt medyczny, ochronny, również szczepionki, no nie były za darmo. Znakomitą większość szczepionek, znakomitą większość szczepionek, sprzętu ochronnego i sanitarnego Chiny po prostu wystawiły rachunek. Nawet 1/5 tego, co dostarczyły na zewnątrz, nie była realizowana w formie darowizn. Tutaj jeszcze wspomniałeś o dyplomacji wilczych wojowników. Ona rzeczywiście przy okazji zdrowia publicznego była mocniej wyeksponowana. Oczywiście chciałbym tu podkreślić, że to nie jest praktyka, która jest powszechna wśród chińskich dyplomatów. Oczywiście ona dobrze się sprzedaje. My ją kupujemy, tą narrację na Zachodzie, bo ona jest tak prowokująca. Krew nas się gotuje, ale raczej trzeba powiedzieć, że dyplomaci chińscy, wbrew temu, co słyszymy w przekazie medialnym, w większości jest konserwatywna. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym wątku, który się tutaj pojawia. Dlaczego w ogóle wilczy wojownicy? To jest ten styl postępowania chińskich dyplomatów, który niejako odzwierciedla tą wzrastającą asertywność Chin. Ta dyplomacja wilczych wojowników nawiązuje do słynnego filmu akcji Wolf Warrior 2. To film, który pojawił się na ekranach w 2017 roku. Akcja tego filmu odbywa się w fikcyjnym kraju w Afryce i tam mamy głównego bohatera, oczywiście moglibyśmy powiedzieć taki macho, który walczy z zachodnimi najemnikami, no i ratuje niewinnych mieszkańców Afryki, ofiary wojny domowej. No i tu mamy to podejście, które z tym filmem koresponduje, które eksponuje ten charakter konfrontacyjny, taki wręcz bojowy. To ma kontrastować z tymi praktykami poprzedników przede wszystkim, którzy raczej unikali owych konfrontacji, raczej byli stonowani w swoim przekazie. I to sformułowanie dyplomacji wilczych wojowników było często stosowane do przedstawienia strategii dyplomatycznej odciągającej uwagę społeczności międzynarodowej od sposobu, w jaki Chiny walczyły właśnie z pandemią COVID-19. Władze w Pekinie często wykorzystywały tutaj resentymenty nacjonalistyczne, odwracając uwagę, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz, od spraw wewnętrznych i kierowały to w stronę zagrożeń zewnętrznych, budując poparcie społeczne poprzez to, co byśmy nazwali obwinianie innych. Moglibyśmy podsumować to w ten sposób, że chińscy dyplomaci, podążając tą ścieżką wilczych wojowników, traktowali to jak ripostę na działania Zachodu, który rzekomo miał czy ma powstrzymywać Chiny. Przede wszystkim to, co oni bardzo mocno tu eksponowali, to odrzucali ingerencję Zachodu w wewnętrzne sprawy Chin. Zatem sam dosyć ciekawy wątek, ale to, co podkreślam, on nie jest i nigdy nie był dominujący. Wbrew temu, co słyszymy, dyplomacja chińska jest bardziej konserwatywna niż nam się
wydaje. Dosyć zachowawcza i gołębia w pewnym sensie. Na zakończenie, Łukaszu, pozwolisz, że zapytam, nawiązujesz, ale nie będę sprzedawał tej informacji. Może chętnie państwo sięgniecie po książkę do twórczości Stanisława Lema. Cytując tutaj go tuż przed wprowadzeniem, czy jest miejsce dla Polski w chińskim śnie? W tym chińskim śnie jest miejsce dla Polski? Pewnie jest, ale jakie jest to, no właśnie, to miejsce? Czy mamy się czego obawiać? Czy mamy się obawiać chińskiego snu? Eufemistyczne stwierdzenie, no nie wiemy do końca, o co tutaj chodzi, ale chiński sen. No tak, używasz tego sformułowania, Chińczycy śnią. Miejsce takich państw jak Polska, państwa średnie, skazane na porażkę, na penetrację, czy niekoniecznie, bo finalnie Chiny mają inne modus operandi.
Powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli postawimy tak pytanie, no to to brzmi troszkę zero-jedynkowo. No bo jeżeli czegoś się boimy, no to przeceniamy zazwyczaj potencjał przeciwnika. Z kolei, kiedy się nie boimy, no to niedoszacowujemy jego potencjału. Czyli krótko mówiąc, kwintesencja tego podejścia powinno być poznanie Chin, tych właściwych intencji. Moim zdaniem jest tu miejsce dla każdego. To, co jest naszą rolą, to, żebyśmy te intencje próbowali właściwie rozgryźć. Wspomniałeś o chińskim śnie. Możemy sami siebie zapytać, czy ta formuła, która pojawiła się przed dekadą, na początku urzędowania na stanowisku sekretarza generalnego partii Xi Jinpinga, czy ta formuła, czy aby ona nie została wypełniona właściwą treścią przez nas? Przecież ta formuła przez długi okres czasu pozostaje praktycznie niedookreślona. Mam wrażenie, że tu my wrzuciliśmy więcej komponentów, więcej wyjaśnień w tą formułę, aniżeli sami Chińczycy. Czy nie inaczej wyglądała sprawa z nowym jedwabnym szlakiem? Przecież to była swego rodzaju nadbudowa do działań, które w Chinach obserwowaliśmy przynajmniej od dekady, bo przecież strategia w ogóle wyjścia na świat na początku nowego milenium stanowi swego rodzaju pierwowzór tego, co obserwujemy później. 2013 rok, faktycznie pojawia się ekonomiczny pas jedwabnego szlaku, morski jedwabny szlak XXI wieku, ale przecież wiele inwestycji, wiele projektów, które zostało włączone w te formuły, było zrealizowanych już wcześniej. Nie w trakcie budowy, w trakcie realizacji, ale już zrealizowanych i stanowiły i stanowią mimo te komponenty tej idei. Zatem pytanie, czy to my chcemy wypełniać to treścią, czy zaczniemy wsłuchiwać się w głos chińskich oficjeli, w ten chiński przekaz i będziemy próbowali go zrozumieć, bo niewątpliwie to, co podsumowuję, Chiny nie są w stanie zaproponować pewnego uniwersalnego przekazu, nie pretendują do tego, bo to jest niemożliwe. One kreują raczej alternatywny przekaz, który niejako uzupełnia nam tą rzeczywistość. Pokazują, że mogą obok siebie współistnieć różne światy, ale współistnieć różne światy, które jednak mimo wszystko ze sobą pozostają w dialogu. Oczywiście pytanie, czy my mówimy tym samym językiem? Czy ten dialog jest w ogóle możliwy? Jeżeli mówimy różnymi językami, no to mamy kłopot w porozumiewaniu się pomiędzy poszczególnymi światami.
To jest konkluzja naszej rozmowy. która stawia bardzo duży znak zapytania. Mam wrażenie, że on jednak może być dużo mniejszy, jeśli państwo sięgniecie po książkę pana profesora Łukasza Gacka Nowy Wspaniały Świat. Strategiczne narracje Chin, a reforma systemu globalnego zarządzania, dużo wątków, dużo pojęć. Chińczycy śnią, my trochę niechcący albo chcący wpisujemy się w ten sen, później zaczynamy narzekać. Nie narzekajmy, starajmy się ten chiński świat poznać. To dobry krok w dobrą stronę. Odsyłam do książki. Tobie, Łukaszu, dziękuję za czas spędzony, ubogacenie naszego wieczoru w GPS.
To ja dziękuję. Nie przypuszczałem, że prawie 2 godziny dyskusji zlecą tak szybko.
Ja też nie przypuszczałem.
Miałem pasjonującego dyskutanta.
Cała przyjemność po naszej stronie. Polecamy się na przyszłość. Dobranoc. Kłaniam się nisko. Grzegorz Gil. Audycję realizował Piotr Król. Jeszcze raz dobrej nocy. Śnijcie państwo, kto wie, może przyśnią się wam Chiny. Tego życzę. Nie bójmy się takich snów. Dobranoc.